Witam Państwa, Lech Pilarski. W naszym programie słuchamy w tym tygodniu fragmentów powieści o bardzo ciekawym epizodzie wojny polsko-bolszewickiej. Chodzi o złamanie szyfru napastników. Umożliwiało to poznanie tajemnic rosyjskiego dowództwa. Teraz przypomnimy, jak do tego doszło, w rozmowie z historykiem, profesorem Grzegorzem Nowikiem z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Witam pana.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu redaktorowi.
Pan przed bodajże 20 laty odkrył współczesnym tę historię, opisując głównego bohatera, który złamał rewolucję.
No nie tylko, tak się nazywał szyfr rosyjski, ale możemy powiedzieć, że do pewnego stopnia jest to taka metafora, ponieważ ten szyfr został wprowadzony, akurat rewolucja w tygodniu szturmu Warszawy, a szturm Warszawy i zdobycie Warszawy miały być początkiem światowej albo europejskiej rewolucji przyniesionej tutaj na bagnetach Armii Czerwonej. No nie przed 20, można powiedzieć, że przed 18, bo to w 2003 roku dokładnie znalazłem te dokumenty w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie. Było to, nie powiem, że kompletne, ale obszerne, liczące 40 kilka teczek Archiwum Biura Szyfrów. I przestudiowanie tych 40 teczek dokumentacji pozwoliło ocenić, kiedy to się stało, kto tego dokonał i jaka była skala tego sukcesu polskiego wywiadu radiowego.
To kto to dokonał?
Bezpośrednim twórcą tego sukcesu, dekryptażu, bo to tak, deszyfrowanie jest odczytywanie na podstawie posiadanego klucza szyfrowego, natomiast złamanie klucza nazywało się dekryptażem francuskiego i dokonał tego młody człowiek, porucznik Jan Kowalewski, liczący sobie wtedy 27 lat, urodzony w Łodzi, absolwent tamtejszego gimnazjum handlowego, jeszcze uczył się przecież w gimnazjum w języku rosyjskim, potrafił mówić, pisać, czytać, liczyć, a nawet myśleć po rosyjsku. Ukończył studia chemiczne w Belgii, po czym pojechał w 14 roku latem na praktykę, w zasadzie w czerwcu, czerwiec to już w zasadzie lato, na praktykę w polskich cukrowniach na Ukrainie. Tam została go wojna, służył w armii rosyjskiej. Armia rosyjska miała przestarzałą strukturę, w której nie istniały odrębne wojska łączności, a więc wszyscy, którzy byli technicznymi, można powiedzieć, oficerami, a więc chemicy od gazów bojowych, łącznościowcy, inżynierowie odbudowy dróg, wszyscy byli zakwalifikowani do wojsk saperskich, inżynieryjnych. I on jako chemik miał praktykę nie tylko w budowie dróg, ale również w obsłudze radiostacji. Wiedział, jak wyglądają mniej więcej systemy szyfrowe rosyjskie. I w 1919 roku, zastępując kolegę podczas nocnego dyżuru, tak jak zwykle wartownicy rozwiązują krzyżówki, siedząc na jakichś nocnych dyżurach, tak on w sierpniu 1919 roku złamał pierwszy rosyjski szyfr, odczytał szereg szyfrogramów rosyjskich. No i tak się zaczęła ta, można powiedzieć, wielka polska przygoda, która później zakończyła się złamaniem szyfrów Enigmy, bo przecież ci, którzy łamali rosyjskie szyfry w 20 roku, uczyli później łamać szyfry tych, którzy złamali Enigmy. Oczywiście był to zupełnie inny, wielokrotnie trudniejszy system szyfrowania.
Ale była jedna rzecz łącząca obydwie ekipy, tę z pierwszej wojny, czyli z wojny polsko-bolszewickiej i tę ekipę działającą później. Byli to ludzie, którzy znali z jednej strony język rosyjski, sposób zachowania, sposób myślenia, technologię, że tak powiem, wojskową, która była zastosowana. Natomiast ci, którzy zajmowali się Enigmą, mieli też dobrą znajomość i niemieckiego, i tego wszystkiego, no, jak myśleli Niemcy.
Dokładnie tak samo, jak to wcześniej wspomniałem, potrafili mówić, czytać, pisać, liczyć i myśleć po niemiecku, ponieważ no, rozgryźli no, sam system mentalności pewnej, według której tworzy się pewne szyfry. Mogę tutaj taką anegdotę przytoczyć, że jeden z uczestników tej wielkiej akcji łamania Enigmy, Maksymilian Ciężki, kończył w czasie I wojny światowej niemiecką szkołę dla radiotelegrafistów i tak jak w tamtej szkole nadawał ćwiczebną depeszę, kiedy urodził się Fryderyk Wielki, bo to była oczywiście rzecz, którą musiał wiedzieć każdy radiotelegrafista, no to takie same depesze ćwiczebne nadawane były w latach 30. w tej samej szkole radiotelegrafii niemieckiej i podstawienie między innymi takiego tekstu ułatwiło później złamanie Enigmy.
Czy podobną technologię zastosowano również przy łamaniu rewolucji? Bo przecież żołnierze no, mają to do siebie, że czasami lubią być wygodni i to wygodnictwo później się mści przy łamaniu szyfrów.
No tu akurat z szyfrem rewolucja, który był wprowadzony 9 sierpnia 20 roku, a więc można powiedzieć w przededniu szturmu Warszawy, było daleko trudniej, ponieważ ten szyfr to był szyfr dwukrotnie przekształcany i tutaj potrzebna była znajomość nie tylko lingwistyki, ale również matematyki. Ten szyfr łamali wspólnie Jan Kowalewski, profesor Mazurkiewicz, prorektor późniejszy Uniwersytetu Warszawskiego, matematyk, i zastosowanie właśnie tych lingwistycznych i matematycznych metod ułatwiło złamanie tego szyfru. Można powiedzieć, że 12 sierpnia rano przejęto pierwszy szyfrogram. To był szyfrogram rozkaz 16 Armii Rosyjskiej, która nacierała w pasie między Bugiem a szosą Brześć-Warszawa, czyli no dzisiejszą autostradą A2, z kierunku Mińska Mazowieckiego na Warszawę. To ten rozkaz już wczesnym popołudniem około godziny 14-15 rozszyfrowany był, podany telefonicznie w języku oryginału do Belwederu, do marszałka Józefa Piłsudskiego, żeby no po prostu oszczędzać na czasie i wódz naczelny wiedział nawet w języku oryginału, bo przecież sam urodził
znał
się
rosyjski.
Rosyjski i znał doskonale rosyjski.
W jakich epizodach wykorzystano znajomość i dekryptaż rewolucji? No bo przecież wojna polsko-bolszewicka miała swoje węzłowe momenty. Czy właśnie dzięki dekryptażowi można było na przykład podjąć kontrofensywę?
Więc ja opisałem całą tę historię na podstawie tych 40 teczek, ale oczywiście analizy całych działań wojennych, ponieważ to nie jest kwestia przedstawienia tylko, że ktoś kiedyś odczytał jakąś rosyjską depeszę, tylko jak stworzono doskonały system, który wykorzystywał te zdobyte informacje. Opisałem to na 2500 stron w dwóch tomach książki, więc trudno mi jest w tej chwili coś takiego realnego bardzo krótko powiedzieć. Mogę tylko o jednym epizodzie wspomnieć. Otóż to jest epizod, w którym Armia Czerwona, nie wykonując, Armia Konna Budionnego jako część Armii Czerwonej, nie wykonując rozkazów Trockiego, szturmuje Lwów, a polscy oficerowie telegrafują po drucie z Warszawy do Lwowa i pytają, czy Budionny wykonał już rozkaz, który otrzymał odwrotu spod Lwowa i maszerowania na hełm Lublin w kierunku na Warszawę. Więc no, takich epizodów oczywiście było mnóstwo niezwykle ważnych. Trzeba powiedzieć, że ta wiedza o tym, co zamierza przeciwnik, jakie są jego siły, ugrupowanie, ale również słabości, pozwalała na konstruowanie racjonalnych planów wojennych i to do pewnego stopnia pomogło zniweczyć tę ogromną przewagę rosyjską. Bo wyobraźmy sobie, że z jednej strony Armia Czerwona to jest kilka milionów żołnierzy, z których milion jest na polskim froncie i to jest niewyczerpane cały czas źródło rezerw i uzupełnień, te pozostałe 4 miliony, które są w kraju i jakiekolwiek by straty nie poniosła, to będą dalej uzupełniane. A z drugiej strony, no jest to 900-tysięczne Wojsko Polskie, no które dzięki temu, że no wie, co zamierza przeciwnik, może odpowiednio przeciwdziałać. I to jest niezwykle, niezwykle ważne. To był wtedy niezwykle ważny czynnik zwycięstwa.
Ale w międzyczasie powstał cały system z jednej strony nasłuchu, później odpowiednio przekazywania tychże wiadomości, co zostało również wykorzystane po to, żeby złamać rosyjski system łącznościowy, wprowadzić tam wielką dezorganizację, która utrudniała porozumiewanie się oddziałów sowieckich.
Więc rzeczywiście system taki został stworzony, bo to kwestia nie tylko no, podsłuchania jednej depeszy, ale to było zorganizowane w ten sposób, że określone polskie radiostacje, nie było ich dużo, 26 polowych i 6 stałych, a więc 32 radiostacje, czyli to jest mniej niż posiadała sama Armia Konna Budionnego, jeśli chodzi o ich liczbę. Ten system polegał na zorganizowaniu systemu nasłuchu, przekazaniu go do Warszawy natychmiast tych odczytanych depesz. One ulegały, tam właśnie poddawane były dekryptażowi. Złamane klucze szyfrowe przesyłane były z kolei do komórek dowództw armii na linii frontu i tam już odczytywane były te szyfrogramy na podstawie złamanych w Warszawie kluczy szyfrowych. Ale wspomniał pan o tej dezorganizacji. Tak, rzeczywiście w czasie Bitwy Warszawskiej podjęta została decyzja przez szefa sztabu generalnego, że w ciągu najpierw 24, potem 36, de facto to sprowadziło się do 48 godzin. Od mniej więcej 17-18 sierpnia przez 2 dni było prowadzone regularne zagłuszanie sieci radiowych. Znaliśmy zakresy fal, radiostacje, które były kierunkowe, prowadzące rosyjskie i przez to uniemożliwiliśmy przekazanie przez dowódcę frontu zachodniego Tuchaczewskiego Michaiła, który znajdował się w Mińsku Litewskim, przekazanie rozkazów dotyczących odwrotu Rosjan spod Warszawy, skutkiem czego ten odwrót był tak chaotyczny, że spowodował, no, doprowadził do ogromnych strat armii czerwonej. Także mieliśmy w zasadzie tylko ten jeden przypadek tego, co możemy nazwać dywersją radiotelegraficzną.
Sam bohater, człowiek, który doprowadził do złamania rewolucji w okresie międzywojennym, nie był postacią anonimową, był znaną postacią, a później zapadło takie długie milczenie o tym dokonaniu.
No więc właśnie, ja pozwolę sobie tylko na jedną uwagę. Rewolucja to był tylko jeden z rosyjskich.
Ja rozumiem. Jan Ale Kowalewski łatwiej złamał mówić.
Złamał ich ponad 100. Jan Kowalewski był między innymi współtwórcą japońskiego radiowywiadu i tamtejszego biura szyfrów, ponieważ Japończycy byli zafascynowani polskimi sukcesami i prowadząc wojnę z Rosją w Mandżurii, także byli zainteresowani współpracą z Polską. Ta współpraca, możemy powiedzieć, trwała aż do ataku na Pearl Harbor i do wejścia Japonii do wojny przeciwko Stanom Zjednoczonym, ale wcześniej Polacy wspierali wywiad japoński przeciwko Rosji. Natomiast sam Jan Kowalewski po ukończeniu wyższej szkoły wojennej był wyższym oficerem, podpułkownikiem, był atasze wojskowym w Moskwie. Stamtąd został na osobiste życzenie Stalina jako persona non grata usunięty, ulokowany w sąsiedztwie bezpośrednim Rosji, czyli dalej był atasze wojskowym w Rumunii, a potem był oficerem polskiego wywiadu wojskowego w czasie II wojny światowej, między innymi w Lizbonie. I stamtąd z Lizbony kierował taką akcją mającą na celu wyprowadzenie z wojny właśnie Rumunii, gdzie posiadał bardzo rozległe kontakty osobiste, właśnie zadzierzgnięte w czasie pełnienia tam funkcji atasze wojskowego, ale także wyprowadzenia z wojny Rumunii, Węgier, Bułgarii, całego tego bloku bałkańskiego i związania tych państw z Antantą, z aliantami w czasie II wojny światowej. Jako że to sprzeciwiało się planom Stalina, to po raz drugi jego nazwisko zostało przekazane tym razem Churchillowi jako w czasie konferencji w Teheranie, aby usunąć z Lizbony tego właśnie niesfornego oficera, który wchodził w zakres dalekosiężnych, imperialnych planów Moskwy podporządkowania sobie całej środkowo-wschodniej, przynajmniej środkowo-wschodniej Europy.
To dokąd z tej Lizbony trafił pan podpułkownik?
No, trafił potem do Londynu. Przez wiele lat po wojnie wydawał takie czasopismo, które się sowietologiczne, które przestrzegało Europę w języku angielskim wydawane, przestrzegało Europę przed zagrożeniem bolszewickim, ponieważ był to człowiek, który doskonale znał Rosję. Można powiedzieć, że całe swoje dorosłe życie zajmował się zagrożeniem, jakie niesie połączenie komunizmu z imperialnymi, nigdy nie wygasłymi przecież aspiracjami Wielkorusi, Moskwy. I przez wiele lat pracował na tym odcinku w Londynie. Natomiast jednym z jego ostatnich osiągnięć było w rocznicę setną powstania styczniowego odczytanie, a w zasadzie złamanie szyfrów, których nikt nie znał wcześniej, i odczytanie tajnej korespondencji polskiego rządu z okresu powstania styczniowego, która przechowywana była w bibliotekach brytyjskich. To była korespondencja z polskim przedstawicielstwem w Wielkiej Brytanii, w Londynie, w czasie powstania styczniowego. I to było jego już ostatnie osiągnięcie, bo ledwie po tym roku, w 1965 roku, zmarł niestety na nowotwór w wieku zaledwie 73 lat.
Ale tę jego wiedzę, jak sam pan to przed chwilą opisywał, wykorzystano później przy łamaniu Enigmy i pewnie i alianci także wykorzystali część jego umiejętności czy sposobu podejścia właśnie, do rozwiązywania.
Tu chodzi właśnie o tę metodę, ponieważ Polacy jako pierwsi w świecie zastosowali podwójny, z jednej strony lingwistyczny, a z drugiej strony matematyczny atak na szyfry. ci, którzy łamali je w roku 1919-20, a więc profesorowie matematyki Sierpiński, Leśniewski, właśnie Mazurkiewicz wspomniany wcześniej, prowadzili zajęcia na kursie zorganizowanym przez innego profesora matematyki Krygowskiego, tym razem w Poznaniu, i uczyli tych, którzy później złamali enigmę. I z zastosowaniem dokładnie tej samej metody, to znaczy metody lingwistycznej, a zarazem matematycznej. Brytyjczycy trzymali się metody lingwistycznej aż do 1939 roku, aż do przekazania im pełnej dokumentacji, kopii maszyny szyfrowej Enigma i wszystkich pomocy, które miały służyć do jej łamania. Także cały ośrodek brytyjski w Bletchley Park i później wielkie sukcesy brytyjskie w zakresie tego, co nazwali ultra, czyli to była ultra tajemnica, top secret, ośrodek łamania enigmy, stworzenie bomby kryptologicznej przez Alana Turinga, to wszystko bazowało na tych pierwotnych sukcesach Rejewskiego, Zygalskiego i Różyckiego, tych właśnie uczniów profesora Krygowskiego, kolegi Mazurkiewicza, Sierpińskiego i Leśniewskiego, a tych z kolei przecież zaangażował Kowalewski do tej pracy w Polskim Biurze Szyfrów.
Jak wspominałem, Jan Kowalewski był przed wojną postacią znaną. Teraz, jak pan opisał jego dokonania, to już wiemy, dlaczego na ponad 70 lat zapadło milczenie nad tą postacią.
To jest tak, że powiedzenie takie, że koledzy Szwedzy nigdy nie chwalą się swoimi osiągnięciami i te osiągnięcia zwykle stanowiące wielkie tajemnice, a to była jedna z największych tajemnic polskich wojskowych, są odkrywane po latach. Gdyby nie Marian Rejewski, który w końcu lat 60., prawda, a więc 30 kilka lat ujawnił, 40 lat po złamaniu enigmy ujawnił i powiedział, że to my, że to ja odczytywałem enigmę, nikt by też o tym specjalnie nie wiedział. Mniej więcej to samo było z Kowalewskim, przy czym akurat Kowalewski miał to nieszczęście, że w PRL-u przecież żadnej wojny z bolszewicką Rosją nie było i nie był to temat, który był powszechnie analizowany, rozważany, a historycy mieli dostęp do źródeł, tym bardziej, że ta dokumentacja była przechowywana aż do lat 70. w Moskwie i dopiero w latach 70. część tej dokumentacji wróciła do Polski, była utajniona najpierw archiwom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i dopiero po 90. roku przekazana do archiwum wojskowego w Rembertowie. I tam w trakcie badania dokumentów, ponieważ pracuję w takim zespole, który wydaje dokumentację wojny Polski z bolszewicką Rosją, w czasie badania tej dokumentacji odnaleźliśmy tę grupę teczek, które nigdy wcześniej, nikt do nich od lat, można powiedzieć, 20 czy 30 wcześniej nie zaglądał. Także można powiedzieć, że trafiło się ślepej kurze takie ziarno, i z tego taki potem był owoc, że te dwie ogromne książki na ten temat udało się napisać. Pierwszą w 2005 wydaliśmy, a w drugą w 2010. Obecnie zostały one wznowione przez oficynę wydawniczą Rytm. Nie będzie to żadna kryptoreklama, ponieważ nakład był wyczerpany po kilku latach i ich ceny dochodziły na Allegro do trzykrotnej wartości. Przebitki.
Ale panie profesorze, musimy już zakończyć nasze spotkanie i naszą rozmowę. Naszym gościem był profesor Grzegorz Nowik z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, który odkrył bohatera, człowieka, który złamał między innymi rewolucję. Dziękuję za spotkanie. To wszystko w programie. Lech Pilarski, do usłyszenia.